porady, nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Witam serdecznie, drodzy Państwo, w kolejnej audycji Porady Nie od Parady. Barbara Kociok oraz moi goście Piotr i Iza Kuc. Witajcie.
Witamy.
Witamy bardzo serdecznie.
Drodzy moi goście, chciałabym Was poprosić, żebyście powiedzieli na początek kilka słów o sobie. Może właśnie to kiedy się pobraliście, może trochę kiedy się poznaliście, a potem będziemy dalej wkraczać w temat, który dzisiaj, a przed nami audycja w temacie wieloraka służba życiu. Więc gdybyście mogli, Piotrze i Izo, nam trochę o sobie powiedzieć.
Jesteśmy małżeństwem już od 31 lat. Poznaliśmy się mając 18 lat na oazie ruchu Światło Życie, na drugim stopniu oazy w Kamienicy.
W Mizernej.
W Mizernej, przepraszam, tak, teraz są w Kamienicy, w Mizernej. No to była miłość od pierwszego wejrzenia. Bardzo mocno Panu Bogu zaufaliśmy, bo Piotrek mieszkał w Jaworze, ja w Kaliszu, więc odległość była ponad 200 kilometrów. Po maturze Piotrek poszedł studiować do Wrocławia, więc były to takie dojazdy, listy, wszystko to, co wspominamy teraz z ogromnym sentymentem. I mając 19 lat się zaręczyliśmy, a mając 21 lat się pobraliśmy. I w tej chwili właśnie będziemy świętować 31. rocznicę naszego ślubu w grudniu. No tak by to mniej więcej wyglądało.
Gratulujemy. Piękny czas, taki już trzydziesiątki i trochę, to już można wiele przeżyć i wiele doświadczyć. A powiedzcie, no właśnie, braliście ślub, mieliście po te 21 lat. Jakie były wasze marzenia, oczekiwania wtedy, kiedy staliście wspólnie przed Panem Bogiem?
Ja to mogę od razu szczerze powiedzieć, że tak, ponieważ ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Moi rodzice mieli nas 11. Zawsze byłem wychowany, tak śmieję się zawsze, w dużym stadzie, tak, bo dużo nas było i byłem przyzwyczajony do dzieci, do braci, do sióstr, bo mam 7 sióstr i 3 braci. No ja jestem 11. Jest to rodzina wielodzietna i zawsze widziałem świat w ten sposób, że nie wyobrażam sobie po prostu małżeństwa bez dzieci.
No nas było z kolei trochę mniej, bo ja miałam tylko brata i siostrę, ale też zawsze marzyłam o tym, że będziemy mieć taką liczną rodzinę. W domowym kościele spotykaliśmy się właśnie z rodzinami otwartymi na życie. Także jakoś tak bardzo z tyłu głowy mieliśmy to, że Piotrek kończy studia. Na 3. roku się pobraliśmy, więc jeszcze 2 lata zostało mu studiów, ale cały czas byliśmy otwarci na życie. Oddaliśmy to Panu Bogu bardzo mocno. Razem z naszymi przyjaciółmi wielokrotnie modliliśmy się o to, żebyśmy mieli pełną, szczęśliwą rodzinę. Powoli minęło nam w małżeństwie bezdzietności 10 lat.
Tak, około 10 lat.
No 10 lat czekaliście na dziecko.
Tak, czekaliśmy na dziecko. W międzyczasie oczywiście zaczęliśmy robić różne badania. Jeździliśmy do Łodzi, jeździliśmy do Poznania, tak, do Poznania. I w zasadzie nie mieliśmy żadnej konkretnej diagnozy. Wychodziło na to, że po prostu nie ma, bo nie ma, bo taka jest wola Pana Boga.
A tak trochę też było w tym wszystkim takiego błądzenia po matku i szukania. I trochę byliśmy, no szczerze mówiąc, zagubieni.
A powiedzcie, no właśnie, w tym zagubieniu, kto Wam pomógł, kto Was poprowadził?
My byliśmy w ogóle we wspólnotach, tak? Byliśmy najpierw w domowym kościele, potem byliśmy w takiej wspólnocie Jeruzalem przy Franciszkanach i wspólnota zawsze była dla nas bardzo ważnym miejscem, gdzie wiedzieliśmy, że są ludzie, którzy się też z nami modlą się o to potomstwo między innymi. Powiem tak, my mieliśmy ogromne pragnienie posiadania dzieci, ale nigdy nie było to dla nas czymś strasznie jakimś takim, nie wiem, czymś, co nas niszczyło, może tak. Poczekaliśmy na to z taką ufnością, co Pan Bóg będzie chciał zrobić, zna nasze pragnienia. W międzyczasie trochę podróżowaliśmy, bo uwielbiamy podróże, więc to nie było tak, że my z zaciśniętymi pięściami czekaliśmy i groziliśmy Panu Bogu. I po tych 10 latach przyjechał do nas nasz przyjaciel.
No to był piękny moment, do dziś go pamiętam.
I powiedział, no ale słuchajcie, no ale na co wy jeszcze czekacie, tak? Już 30 lat wam minęło, bo to było po 10 latach małżeństwa, więc pora, żebyście coś w tym kierunku zrobili. I podpowiedział nam, że ma właśnie przyjaciela, który jest bardzo zaprzyjaźniony z katolickim ośrodkiem adopcyjnym w Opolu wówczas. Dał nam namiary i powiedział, ja to widzę tak, że pora po prostu wyruszyć w drogę. No i my tak zrobiliśmy.
No i mieliśmy tak wszystko zorganizowane, że właściwie byliśmy dokoptowani dosłownie do grupy na sam koniec jeszcze. Zmieściliśmy się na szczęście. Była to wspaniała grupa, nie pamiętam ile już tych par tam było, ale no to było bardzo fajnie. Przez ośrodek, bo katolicki, bardzo dobrze prowadzony w Opolu. Też byliśmy już tacy zachwyceni tym, co się tam działo. To dla nas zaczęła się taka trochę bajka.
Tak, to była taka przygoda, bo my jeździliśmy w ogóle dosyć daleko, no bo jednak te spotkania odbywały się w takim pięknym terenie, w zameczku, w Kamieniu Śląskim. To były takie warsztaty, które odbywały się, nie wiem, raz na jakiś czas, chyba raz na 2 tygodnie przez całą, załóżmy, sobotę. Także to był taki dzień dla nas też. Mieliśmy czas na rozmowy podczas drogi i poznaliśmy fantastycznych ludzi, naprawdę. Tam, pamiętam, było to też prowadzone przez wspaniałego księdza i przez bardzo dobrych psychologów, którzy prowadzili ten ośrodek. I uczyliśmy się tego, że tak naprawdę czekając na dziecko, które Pan Bóg dla nas przewidział, my jesteśmy otoczeni też modlitwą tych wszystkich ludzi, że to wszystko jest prowadzone przez Pana Boga bardzo mocno i jesteśmy naprawdę na właściwym miejscu. Dowiadujemy się wielu wspaniałych rzeczy. Mogliśmy napisać listy do biologicznych rodziców naszych dzieci z podziękowaniem za to, że składają w nasze ręce taki wspaniały, wielki dar. I czekaliśmy naprawdę z ogromnym utęsknieniem na tą informację. Tak jak Piotrek powiedział, my byliśmy jako ostatni dołączeni, więc bardzo szybko okazało się, że już zaczęliśmy się dowiadywać, że jedni z naszych przyjaciół, których tam poznaliśmy, właśnie się dowiedzieli, że urodziła się ich córeczka. Drudzy przyjaciele dowiedzieli się, że mają synka. To były tak wzruszające momenty. Pamiętam te wszystkie łzy radości, tą modlitwę, którą mogliśmy wtedy jako pary zanieść przed Najświętszym Sakramentem, bo była tam kaplica. I mogliśmy Panu Bogu naprawdę podziękować i powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni, że nas wybrał i że wybrał dla nas, przeznaczył dla nas nasze dzieci.
No ja muszę powiedzieć, że tak tu dodając do tego wszystkiego, że to był taki piękny czas, bo to cały czas to powtarzamy, ale to też był taki czas, gdzie ja nie miałem najmniejszych wątpliwości, że Pan Bóg nas tam zaprowadził. To no naprawdę, dla mnie to było takie cudowne spotkanie takiej rzeczywistości, do której tak naprawdę zaprosił nas Pan Bóg. I to jest najpiękniejsze i tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy, i tych, którzy prowadzili ten ośrodek katolicki, te potem eucharystie wspólne, jak już mieliśmy te dzieci, no tak trochę wybiegnę, ale to wszystko, te spotkania potem wspólnotowe takie, bo to trudno to nazwać tylko atmosferą, nie? Ale my rzeczywiście tworzyliśmy taką wspólnotę ludzi, którzy szli w tym samym kierunku.
Kiedy was słucham, a słucham to po raz kolejny, to tak sobie pomyślałam, że wiele takiego pokoju w waszych sercach nie było tam chyba w takim oczekiwaniu na to dziecko takiej złości na Pana Boga, że dlaczego tego dziecka nie możemy mieć. Tak przynajmniej to zrozumiałam, nie wiem czy dobrze, a jeżeli nie, to mnie poprawcie.
Nie, bardzo dobrze. Właśnie my byliśmy Panu Bogu bardzo wdzięczni, że z jednej strony mieliśmy to ogromne pragnienie, a z drugiej strony naprawdę byliśmy przekonani o tym, że Pan Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Że nie do końca musimy wszystko rozumieć, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie zrozumieć Pana Boga, bo On przekracza nasz umysł, tak? Gdybyśmy go mogli zmieścić w naszej głowie, to on nie byłby Bogiem. W tej chwili, jak ja to mówię to z perspektywy tych lat, które minęły, ale pamiętam, że ja nie miałam takiej myśli, że zazdrościłam koleżankom, że spodziewałam się dziecka albo patrzyłam w wózek. I ja tak zadawałam pytanie, Panie Boże, co Ty dla mnie przewidziałeś? Jaki jest Twój pomysł na nasze życie? Bo Ty znasz nasze pragnienia. A przy tym też wiemy, że Pan Bóg, kiedy zamyka drzwi, to otwiera okno. I kiedy się dowiedzieliśmy, to był taki moment, kiedy właśnie zadzwoniły do nas te dziewczyny z Opola, prosząc Piotrka, żeby tam, on jest kantorem, więc miał zaśpiewać psalm na jakiejś właśnie wspólnej Eucharystii. I mówią, no w zasadzie miałyśmy Wam nie mówić, ale no tutaj już nie możemy wytrzymać, chcemy Wam powiedzieć, że urodziła się Wasza córeczka, że ma w tej chwili chyba 6 czy 7 dni i że będzie już na Was czekać. I ja pamiętam ten moment tej ogromnej radości, której się no z niczym nie da porównać, naprawdę. Kiedy ja zadzwoniłam do Piotrka i powiedziałam, słuchaj, mamy córeczkę. Zadzwoniłam do mojej siostry i mówię, słuchaj, mamy córeczkę. I ona mówi, która, moja siostra właśnie pół roku wcześniej urodziła córeczkę. I mówi, matko, córeczkę, córeczkę, masz córeczkę. I to było tak przepiękne. My byliśmy Panu Bogu tak wdzięczni. Ja pamiętam, że jak przyjechaliśmy już później z naszą córeczką właśnie do Kalisza, to biegłam jak na skrzydłach na Eucharystię do kościoła na Polnej i mówiłam, Boże, jak ja Ci dziękuję, jestem mamą, mam córeczkę, jaki Ty jesteś dobry, jaki jesteś wspaniały. I to był naprawdę cudowny dla nas czas, cudowny, takiego prowadzenia przez Pana Boga.
No właśnie, to myśmy byli tak mocno jakoś sprowadzani. To jest niesamowite, jak spojrzę na przestrzeni tylu lat, które już wspólnie razem ze sobą żyjemy i przeżywamy w małżeństwie. I te wszystkie takie doświadczenia, które nam Pan Bóg przygotował, no to tylko uwielbiać Pana Boga, naprawdę, bo to jest... I jedno, zauważyłem, że jeżeli się wchodzi w coś, do czego Pan Bóg zaprasza, przez czasami, można powiedzieć, trudne takie doświadczenie, nie? Które jest niezrozumiałe. Tak jak powiedziałem, takie może błądzenie we mgle, że 100 tysięcy pytań, na które czasami w ogóle odpowiedzi nie mogę usłyszeć. Ale to jest niesamowite, że przez różnych ludzi Pan Bóg zaczął mówić. To jest najważniejsze. To są właśnie...
No, i my mogliśmy właśnie takich aniołów spotkać na naszej drodze, bo tak naprawdę to, o czym mówimy, to był jakby początek. To było takie koło zamachowe te wydarzenia, bo my będąc tam w Opolu, kiedy już nasza córeczka skończyła 6 tygodni, mogliśmy ją już zobaczyć, pojechaliśmy do rodziny, która opiekowała się naszą córką. To było tak zorganizowane właśnie przez ten ośrodek, że tam dzieci prosto ze szpitala trafiały do rodzin, do małżeństw, które wyrażały taką gotowość bycia taką rodziną proadopcyjną jakby, tak? Czyli dzieci były w cudownej atmosferze. Nasze dziecko było bardzo kochane od początku. To małżeństwo, które się nią zaopiekowało, to oni też zaczynali jakby tą drogę.
Mieli więc, swoje też dzieci.
Ola była ich pierwszym dzieckiem, natomiast oni mieli też 2 synów i córkę i opowiadali nam, że te dzieci, które miały wtedy po 16-17 lat, one wieczorami, kiedy na przykład szły do łazienki, to przychodziły i robiły jej na czole znak krzyża. I to było dla nas takie niesamowite doświadczenie, że można w taki sposób też przeżywać swoje życie, mając już swoje dzieci, że jeszcze chce się komuś tak bardzo pomagać.
Jak przyjechaliśmy pierwszy dzień na spotkanie z naszym dzieckiem, to najpierw pani dyrektor poprosiła nas, żebyśmy się zatrzymali, umówiła się z nami na ulicy, w pewnym punkcie w miejscowości, gdzie mieliśmy właśnie tam być. I jak wyszliśmy z samochodu, ona tak zagadnęła do nas, przywitała się i mówi, a zobaczcie teraz tamten blok, w tamtym bloku mieszka wasze dziecko.
W tym domu czeka na was wasze dziecko. I pamiętam, że kiedy poszliśmy tam pierwszy raz, no też nie wiedząc, co nas czeka, kogo spotkamy, jak to będzie wyglądać. Pamiętam do dzisiaj, jakby to było wczoraj, że Piotrek wziął naszą córeczkę na ręce, taką malutką, drobniutką, I pamiętam te łzy w jego oczach i to, jaki on wtedy był szczęśliwy. I ja naprawdę tak bardzo wtedy Panu Bogu dziękowałam, że mamy właśnie ten czas, kiedy możemy tak bardzo mocno doświadczyć tego macierzyństwa i tego ojcostwa. I tak zaczęła się nasza przygoda, ponieważ tak bardzo nam się spodobało to, co robili tam właśnie ci ludzie, że no, wiedzieliśmy, że nie chcemy poprzestać na jednym dziecku. Oczywiście zgłosiliśmy się jako osoby gotowe do kolejnej adopcji, ale to były takie czasy, kiedy tak naprawdę, kiedy miało się już swoje dziecko czy dziecko adoptowane, no to stawało się naprawdę na końcu kolejki w oczekiwaniu na kolejne dziecko. Więc poszliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na szkolenie dla rodzin zastępczych i rozpoczęliśmy przygodę z rodzicielstwem zastępczym. Także dlatego zaczęliśmy mówiąc o tym, że Pan Bóg jest niesamowicie hojny i my widzimy, jak bardzo dużo nam daje, jak wyprzedza nasze oczekiwania, bo mówiliśmy o tej wielodzietności, o tym pragnieniu. A w tej chwili możemy powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy opiekunami i wychowaliśmy 9 dzieci. 4 z nich jest samodzielnych, 2 córki studiują, synowie właśnie się też wyprowadzili. A my 2 temu przyjęliśmy młodsze dzieci, także w tej chwili opiekujemy się 6-latką, 8-latką, 12-latką. I Pan Bóg naprawdę dał nam dużo, dużo więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.
No ja już czasami się już mylę w liczbach, o tak powiem szczerze, bo...
Ale w
imionach jeszcze nie.
O tym swoim rodzicielstwie, o tej radości przyjmowania dzieci, tych waszych dzieci, chociaż no właśnie, początek był taki, że nie mogliście mieć swoich biologicznych dzieci. Pan Bóg was obdarzył tymi innymi dziećmi. To trochę tak jak Jan Paweł II pisze w Familiaris Consortio, że my jesteśmy zaproszeni właśnie do tej wielorakiej służby życiu i wy się w tym odnaleźliście. Tak jak mówicie, przez ten wasz dom przeszło już dużo dzieci. Ta audycja to porady nie od parady. Co byście radzili właśnie takim małżeństwom, które nie mogą mieć dzieci i się wahają, co mają zrobić, nie potrafią się odnaleźć, a może właśnie i mają pretensje do Pana Boga, że ich nie obdarzył tymi fizycznymi dziećmi? I ewentualnie jaka jest droga dla małżeństw, które mają już właśnie swoje biologiczne dzieci, tak jak powiedzieliście, że wy już tą część swoich dzieci odchowaliście, a teraz przyjęliście kolejne.
Trudno jest cokolwiek poradzić, prawda? My myślimy, że przede wszystkim trzeba mieć otwarte oczy i otwarte uszy.
Pytać też Pana Boga.
Tak, bo Pan Bóg naprawdę cały czas prowadzi z nami dialog. To jest niesamowite, że On nas zaprasza cały czas do takiej rozmowy z Nim. Że poprzez otwieranie oczu widzimy pewne rzeczy, które czasami gdzieś nam tam być może przelatują tak bezmyślnie, tak? A Pan Bóg posyła naprawdę i aniołów, i poprzez oczywiście ludzi, i też daje wydarzenia, przez które możemy naprawdę zobaczyć, że On nas cały czas bardzo mocno kocha. Że Jemu nie jest obojętne to, że my cierpimy z powodu tego, że nie mamy dzieci. Że Pan Bóg chce nam też błogosławić, ale czasami On ma inny plan na to, niż wydawałoby się nam, że powinien być taki, tak? Jeszcze raz mówię, Bóg jest tak potężny, że On nie jest na nasze usługi. Ale plan, jaki On ma, jest tak pełen miłości, że nigdy nas Pan Bóg nie oszuka. I jeżeli ktoś ma ogromne pragnienie, to powinien właśnie pytać, bo są bardzo różne drogi, prawda? Jest na to technologia. My się śmialiśmy, bo my po chyba, nie wiem, 15 czy 16 latach już posiadania 5 dzieci, mieliśmy też to ogromne błogosławieństwo Pana Boga, że my wychowywaliśmy dzieci, właściwie najstarsze, które dziecko do nas przyszło, miało 3. Wszystkie były młodsze, 8 miesięcy, 2, 2,5 roku. Więc to było cudowne, że mogliśmy te dzieci właściwie od początku prowadzić aż do samodzielności. Zresztą niektóre jeszcze z nami są, bo się uczą dalej. Także jesteśmy cały czas rodziną, spotykamy się na święta, przyjeżdżają do nas, nawet jak studiują. Ale w tym wszystkim Pan Bóg ma taką naprawdę ogromną miłość do nas i do dzieci. I w tym momencie wydaje mi się, że powiedzieć komuś, że ma zrobić tak czy inaczej, to byłoby jakby wchodzenie w ten zamysł Pana Boga trochę z butami. To każdy z nas musi rozeznać, jaka jest jego droga, ale zaczęłam mówić o tym właśnie, że po tych 15 latach wychowywania dzieci usłyszeliśmy o naprotechnologii, która wtedy stała się dopiero taka bardziej popularna, o fantastycznym lekarzu, który przyjmował w Lublinie. I my zostawiliśmy dzieci pod opieką mojej mamy i pojechaliśmy tam, żeby zdiagnozować być może kolejny raz niezdiagnozowaną przyczynę, zobaczyć, może jeszcze powinniśmy jakoś inaczej powalczyć. I do dzisiaj się z tego bardzo mocno śmiejemy, bo będąc właśnie tam w Kazimierzu, dostaliśmy kolejny telefon tutaj z Kalisza, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy przyjmiemy dziewczynkę, która miała właśnie wtedy 2 latka. My już byliśmy taką 2,5 roku, tak? I pamiętam, jak Piotrek powiedział, słuchaj, a jak ona ma na imię? Ja mówię, wiesz co, nawet nie zapytałam, no bo to wszystko mnie tak zaskoczyło, że po tylu latach my tu jedziemy i tu znowu telefon, którego tak długo nie było. Więc zadzwoniłam jeszcze raz i pani mówiła, Maria Magdalena. To było dla nas takim kolejnym jakby prezentem z nieba, że Pan Bóg nawet tam nas dopada, dając nam kolejne dziecko z tak pięknym imieniem, które od razu wiedzieliśmy, że tak, jak najbardziej, my przyjmiemy ją. Ona jest nam dana przez Pana Boga. Więc no, trzeba mieć naprawdę otwarte uszy i nie zamykać się. Jest takie może kolokwialne powiedzenie, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? Ale to w takim znaczeniu, że jeżeli czasami nie wyruszymy w pewną drogę, to nie będziemy mogli potem widzieć tego, że jesteśmy naprawdę ludźmi spełnionymi i szczęśliwymi. Bo jest bardzo wiele możliwości. Wiemy, że teraz właśnie jest coraz więcej dzieci porzuconych. To jest niesamowite, bo my bardzo często widzimy na tych forach, że w Kaliszu oczekuje 3 noworodków na przyjęcie do rodziny. Tego kiedyś nie było, tak? Kiedyś były bardzo długi czas oczekiwania na możliwość przyjęcia dziecka. W tej chwili ten świat idzie w takim kierunku, że niestety, ale ten problem staje się coraz bardziej taki naglący, że jest z jednej strony coraz więcej par, które borykają się z niepłodnością czy bezpłodnością, a z drugiej strony jest coraz więcej dzieci, które są porzucane. I myślę, że jeżeli ktoś chce zaryzykować i chce się otworzyć na to życie, to naprawdę Pan Bóg go tak poprowadzi. Są takie różne, jakieś, nie wiem, dziwne uprzedzenia, tak, że jeżeli adoptujesz dziecko, czy przyjmiesz dziecko, to nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, co to dziecko ci zrobi. No, lepiej być ostrożnym. No bardzo przepraszam, ale wystarczy popatrzeć na statystyki, gdzie tak naprawdę najwięcej dzieje się takich trudnych, bolesnych rzeczy. W rodzinach biologicznych, tak? To nie jest temat taki, że jest to powiedziane, że wychowujesz patologię. To jest straszne. To jest straszne i nigdy się z tym nie zgodzimy, bo my naprawdę
to
mamy...
To się tak zdarza też,
oczywiście.
Trudne dzieci.
Tak. Ale oczywiście zdarza się to tak, że jest w normalnych, biologicznych, naturalnych rodzinach.
Tu i za to, co mówisz, rzeczywiście to jest wszystko piękne i trzeba szukać, tylko myśmy spotkali też w naszej też historii takie małżeństwa, które też przychodziły do nas pytać się po poradę i bywało tak, że widzieliśmy taki ogromny strach w oczach, przerażenie, a nawet bym powiedział, ja zauważyłem taką zupełną blokadę. To tak jak to pytanie, kto odsunie ten kamień u Jezusa grobu, nie? Kto odsunie ten kamień, nie? I to jest tak ciężki kamień, że no tylko łaska Jezusa zmartwychwstałego może to sprawić. Więc to naprawdę trzeba też troszkę z takim rzeczywiście szacunkiem podejść do tych, którzy zmagają się z tym problemem, bo to jest tak, że oni coś mocno przeżywają. Ja sam pamiętam, jak czułem się trochę gorszy z tego powodu, że no, posiadanie biologicznego dziecka, a posiadanie dziecka czy adoptowanego, czy przyjętego w ramach rodziny zastępczej, zawsze to jest nie to samo, zawsze. I teraz ja przez pewien czas czułem się w tym wszystkim taki, jak to wcześniej już powiedziałem, zagubiony. Też dużo pytań zadawałem. I gdzieś tak jak patrzyłem na braci, na siostry, nie, to mimo wszystko byłem z innej bajki. Nie pasowałem jakby trochę do tej rzeczywistości. Tym bardziej, że te dzieci też były inne. Ale ja muszę powiedzieć, że na przestrzeni historii, po wielu już latach, jak ja patrzę na to, ja bym nigdy nie zmienił tej historii. W żaden sposób nic bym w tym nie zmienił, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu i w małżeństwie, i w naszej rodzinie całej. Żadnego z tych dzieci, ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz, nie wiem, miał tak cofnąć czas, żeby jakiekolwiek z tych dzieci miało go zabraknąć na przykład u nas w rodzinie. Przede wszystkim trzeba pytać Pana Boga, pomodlić, ale to jest taka dobry czas, adoracja jakaś, bo najwięcej otrzymujemy, kiedy słuchamy. Nie wtedy, kiedy słuchamy dobrych rad, tak jak my tu będziemy teraz się wysilać i kogoś namawiać. My możemy tylko podzielić się, powiedzieć, jak tego doświadczyliśmy. Natomiast tak naprawdę tym, który mówi i kto słucha, no to jest wiadomo.
Też borykaliśmy się oczywiście z różnymi problemami, bo to nie jest tak, że wszystko jest cudowne i śliczne, no bo jednak przy gromadce dziewięciorga dzieci pojawiały się bardzo różne problemy z okresem dojrzewania, tak, wchodzeniem w ten świat, który w tej chwili no, jest dla nas, że tak powiem, trochę kosmiczny tym, co on niesie ze sobą, z tymi zagrożeniami, w co nasze dzieciaki próbowały wchodzić, tak, te komórki, te wszystkie zagrożenia, które ze sobą niesie w tej chwili to środowisko, ale zawsze bardzo mocno pomagała nam wspólnota, w której jesteśmy. Jesteśmy we wspólnocie neokatechumenalnej. To, że my mogliśmy prosić o modlitwę, że wybieraliśmy też chrzestnych, których szanowaliśmy, znaliśmy, którzy byli we wspólnocie i do których mogliśmy zawsze zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, módl się, bo nie mogę sobie naprawdę poradzić z tymi humorami czy z tym, co tutaj się zaczyna odstawiać, tak? No bo to są normalne dzieciaki, które też wchodzą w okres dojrzewania. I być może był taki czas, kiedy uznawaliśmy, że trzeba dać sobie przestrzeń, tak? Że jeżeli ktoś w jakiś sposób uważa, że chce żyć bardzo po swojemu, skończył 18 lat, ma do tego prawo, tak? Także zawsze mówiliśmy, no nie będziemy cię trzymać jakby tutaj wbrew tobie. Teraz to musisz ty podjąć decyzję. Ale bardzo, bardzo mocno pomaga modlitwa. Naprawdę, ja uważam, że my jako rodzice, to nie ma w tym momencie znaczenia, czy adopcyjni, czy zastępczy, czy biologiczni, mamy jedną wielką misję daną od Pana Boga. Musimy się do końca naszego życia modlić za nasze dzieci. Modlić o to, żeby się nawracały, żeby poznawały Boga. Bo w tej chwili na przykład nasza najstarsza córka ma bardzo niewiele wspólnego z Kościołem. Ale my o tym rozmawiamy, też szanujemy to, co ona nam próbuje przekazać i wiemy, że my musimy się modlić o to, żeby Pan Bóg znalazł sposób do tego, żeby ją znaleźć.
Tak, się modlimy, no właśnie. I ja tutaj też chcę dodać, bo no, czułbym, że to nie do końca byliśmy szczerzy, kiedy tutaj mówimy, że tak jak to powiedziałem, że wychowanie dzieci, no tutaj nawet w rodzicielstwie zastępczym, nie jest tym samym, co wychowywanie biologicznego dziecka. I to czas powiedzieć jasno i wyraźnie. I nigdy takim nie będzie. Natomiast właśnie to, że się spotykamy z innymi problemami, ja też muszę powiedzieć, że to wtedy nas tak bardzo ubogaca, bo trzeba spojrzeć na to od strony dziecka, że dziecko swoje też przeżywa, tak? I to przede wszystkim dziecko. Dziecko musi sobie poradzić ze swoją historią, tym wszystkim, czego doświadczyło. I teraz czasami to jest tak, że wyładowuje to na rodzicach zastępczych, tak? Ale to jest prawda taka, że gdyby tych sytuacji nie było, to my też nie bylibyśmy bogatsi o pewne właśnie doświadczenie. No i dlatego tu powiem tak, że jeśli ktoś ma pragnienie, chodzi, nie wie, co ma zrobić w takiej sytuacji, kiedy jakieś jest małżeństwo, które rzeczywiście pragnie mieć potomstwo, to warto nawet pójść na samo szkolenie nawet chociażby.
Temat rzeka. Wam, kochani Izo i Piotrze, dziękujemy za to wszystko, czym się z nami podzieliliście. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Dalej was tak pięknie prowadzi tą drogą.
Amen.
I dziękujemy wam za to, że byliście z nami dzisiaj, że podzieliście się tym wszystkim. Wszystkiego dobrego.
No, również.
A my też sobie, Basiu, dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy.
No i pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas. No i zapraszamy.
Odwagi.
Gdyby ktoś chciał jakiś kontakt, to może tu przez Basię, a nie, bardzo chętnie też pomożemy.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.